Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. Dzisiaj można powiedzieć, że taka mieszanka dosyć egzotyczna. Z jednej strony mamy auto elektryczne, a z drugiej strony mamy tor wyścigowy. Ale żeby była jasność, nie będzie dzisiaj żadnego upalania. Będzie wszechobecna cisza, bo tą ciszę polubiłem dosyć mocno. Oczywiście nie licząc zgiełku, który znajduje się wokół tego toru. Gdy konfigurowałem swoje auto elektryczne, mówię, nie no, lepsze audio trzeba wybrać, no przecież no jak to, ma nie być lepszego audio? I prawda jest taka, że z niego za bardzo nie korzystałem, bo ta cisza zaczęła mi się po prostu podobać. Człowiek po takim zgiełku całodniowym, po tym harmidrze ma ochotę też odpocząć. W cudzysłów oczywiście, biorąc za kierownicą, ale przede wszystkim się wyciszyć. Jakiś czas temu nagrywałem materiał mówiący o tym, jakie mamy bolączki związane z autami elektrycznymi, bo nie ukrywajmy, ten segment cały czas się rozwija i codziennie pojawiają się nowości, ale trzeba też merytorycznie i do jednej strony, jak i do drugiej podejść. Dlatego też obiecywałem, że będzie materiał o tym, co jest dobre w autach elektrycznych i właśnie dzisiaj chcę Wam to przedstawić dla wyrównania całej tej sytuacji, bo jest naprawdę bardzo dużo dobrego. Oczywiście spora część osób traktuje auta elektryczne jako drugie, trzecie w domu, ale patrząc na zapowiedzi producentów i tego, co w perspektywie kilku ostatnich lat zmieniło się w tym segmencie, niewykluczone, że za rok, dwa spora część osób z drugiego, trzeciego auta zrobi z auta elektrycznego pierwsze auto w domu. Przede wszystkim patrząc na zasięg, ale i co najważniejsze, na czas ładowania. Zapraszam Was na odcinek. Ładowanie z gniazdka domowego. Miejmy oczywiście świadomość, że nie musimy auta elektrycznego ładować tylko i wyłącznie na mieście, korzystając z ładowarek miejskich, bo równie dobrze możemy korzystać z nich w domu. Oczywiście zdecydowanie łatwiej będą mieli mieszkańcy domków jednorodzinnych aniżeli bloków, bo tak z czwartego piętra 20 metrów kabla spuszczać, no może nie jest to zbyt idealne rozwiązanie, ale ci, którzy mieszkają w domu, mają m.in. garaż, nawet zwykłą instalację na 230 V, bez problemu będą mogli podładowywać swoje auto w nocy, ale bardzo często okazuje się, że mamy większe moce przyłączeniowe w domu, więc ten czas będziemy relatywnie skracać. Druga rzecz, o której warto też od razu powiedzieć, to też o kosztach związanych z ładowaniem auta z domowego gniazdka. Ja nawet robiłem testy na przykładzie mojego miejskiego auta elektrycznego, gdzie mówiłem, że w letnich warunkach, w takiej temperaturze 20-25 stopni, przejechanie 100 km, korzystając z gniazdka domowego, to mniej więcej koszt około 8-9 zł. W warunkach zimowych możliwe, że ten koszt urośnie nam do około 14-15 zł. Ale nadal będzie to zdecydowanie taniej, aniżeli wykorzystanie chociażby auta benzynowego z instalacją gazową LPG. Czy można za darmo? No można. Ja dokładnie z czegoś takiego korzystałem, chociaż zaznaczam małą gwiazdkę. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Od samego początku mówiłem, że kupując auto elektryczne będę korzystał z własnej ładowarki domowej, a na mieście będę ładował je sporadycznie. I będę korzystał z instalacji fotowoltaicznej, którą też posiadam. Oczywiście w wielu gospodarstwach domowych, szczególnie tych, które znajdują się na obrzeżach miasta, nie ma zbyt dużej mocy przyłączeniowej, jeżeli chodzi o prąd i bardzo często ludzie ratują się właśnie w ten sposób, że tworzą na dachach instalacje fotowoltaiczne, żeby tą moc przyłączeniową sobie zwiększyć. A to jest bardzo dobre źródło zasilania energią pod kątem ładowania aut elektrycznych. Można powiedzieć, że mamy instalację, która czerpie prąd bezpośrednio ze słońca. Lepiej się nie da. Oczywiście musimy mieć świadomość, że instalacja fotowoltaiczna musi nam się najpierw zamortyzować, ale wykorzystując ją do ładowania auta elektrycznego, zapewne ten czas amortyzacji będzie skrócony. Elektryk nie jest drogi. Ktoś tak sobie pomyśli, Waldek, matko jedyna, co ty mówisz? No przecież auta elektryczne są bardzo drogie. Nikogo nie stać na auta elektryczne. Ale zwróćcie uwagę na jedno. Ja już w jednym ze swoich odcinków poruszałem ten temat, że szczególnie na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy widać mocno, że ceny aut spalinowych idą w górę ze względu na zaostrzanie norm emisji spalin, a ceny aut elektrycznych wbrew pozorom aż tak do góry nie idą. Co za tym idzie, szczególnie w wyższych segmentach widać, że te ceny dość mocno się zrównują. W segmentach miejskich jeszcze ta dysproporcja jest, ale nie zmienia to faktu, że teraz można otrzymać dotacje do aut elektrycznych nawet do 27 tysięcy złotych. I link macie poniżej, zapraszam do kanału Elektromaćka, który dokładnie wyjaśnił w swoim materiale, jak można skorzystać z programu Mój Elektryk i jak można dostać dotacje do 27 tysięcy złotych, bo nawet nie tylko może to być dla osoby prywatnej, ale również dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Link macie poniżej. Tak jak byłem małym dzieckiem, pierwsza rzecz, jaką patrzyło się w samochodzie, to ile on ma maksymalnie na prędkościomierzu. Teraz, gdy rozmawiamy o aucie elektrycznym, są dwa pytania do właściciela. Pierwsze, ile kosztuje? a drugie, jaki ma zasięg. I prawda jest taka, że tutaj chcę trochę obronić auta elektryczne, bo cały czas podkreślam, że sporo osób korzysta z tych samochodów jako drugie, trzecie w domu. Część jest osób, którzy korzystają z tego auta jako głównego swojego środka lokomocji, ale pragnę na to spojrzeć w perspektywie czasu. Gdy w 2014 roku, 13 nawet, brałem pierwsze swoje auto elektryczne do testów, miało realny zasięg na poziomie niecałych 100 km. Małe miejskie auto. Obecnie można powiedzieć, że przy autach z segmentu B czy C, oczywiście producent deklaruje około 400-450 km, ale przyjmijmy, że uśredniając jazdę latem, jak i zimą, ten realny zasięg w uśrednieniu może wynosić około 300 km. Może jest to dla wielu mało, ale dla większości osób, które korzystają z tego auta jako środka lokomocji dojazdu do pracy, może być to zasięg wystarczający. Ale już widzimy z perspektywy tych iluś lat, jak te zasięgi się wydłużyły. W wyższych segmentach obecnie powiedzmy, że już standardem jest realny zasięg, jeżeli chodzi o przejazd, około 450-500 km, a według deklaracji producentów w najbliższych 2 latach ten zasięg może być nawet wydłużony do 800 czy 900 km. Mi przy aucie spalinowym realnie zasięg wynosi około 600 km. I to jest właśnie druga rzecz, która jest niezwykle istotna teraz, szczególnie przy tworzeniu całej infrastruktury, że zarówno auta muszą mieć szybkie gniazda do ładowania, jak i ładowarki muszą mieć dosyć duże moce przyłączeniowe, żeby jeszcze skracać ten czas ładowania. Ja w większości przypadków mówiłem, że ładowanie auta na mieście jest drogie, ale w dużej mierze też z mojej perspektywy. Z tego względu, że u mnie główne założenie to było korzystanie z domowej fotowoltaiki, a ładowanie na mieście nazwałbym okazjonalnym, bo inaczej tego powiedzieć nie można, bo na przestrzeni roku eksploatacji mojego elektryka na ładowarkach miejskich może byłem 10 razy. Prawda jest taka, że gdy nie mamy abonamentu na ładowarkach, ten prąd, powiedzmy, że kosztuje za 1 kWh od 2 zł do 2,50, a nawet są ładowarki, gdzie i kosztuje 3,50. Czyli można powiedzieć, że 3, a nawet 4-krotnie drożej, aniżeli prąd domowy. Z drugiej strony, jeżeli głównie nastawiamy się na to, że będziemy jeździli autem, korzystając z ładowarek miejskich, możemy skorzystać z tak zwanych abonamentów. Każda z firm, która ma swoje ładowarki miejskie, posiada takie abonamenty i na przykład przy abonamencie miesięcznym, strzelam, za 90 zł, kilowatogodzina już nie kosztuje 2,50, a na przykład złoty 30. Jest to drożej aniżeli w domu, ale zdecydowanie taniej aniżeli bez abonamentu, więc prawda jest taka. Kalkulator w rękę i liczymy, co nam się opłaca. Bo jeżeli faktycznie auto elektryczne eksploatujemy bardzo dużo po mieście, może się okazać, że ten wydatek abonamentowy mocno nam zrekompensuje codzienne ładowanie i to ładowanie na mieście nie będzie aż tak drogie. Parkujesz na mieście, nie płacisz. Oczywiście zapewne nie kupiłbym auta elektrycznego tylko i wyłącznie pod tym kątem. Nie no, faktycznie parkowanie na mieście za darmo, trzeba kupić elektryka. Bo to nie jest aż tak duży argument, bo powiedzmy, że w przeciągu roku zaoszczędziłem w ten sposób około 600 zł. I dużo, i mało. Ale prawda jest taka, że właśnie samorządy dostały furtkę na tworzenie, oczywiście czasowe, możliwości parkowania za darmo w miastach. Co za tym idzie, zapewne to ułatwia, nie trzeba latać po te bilety i jest to też swojego rodzaju udogodnienie, jak i pewien gest w kierunku posiadaczy samochodów elektrycznych. Tak jak może parkowanie w mieście nie jest takim głównym argumentem, który przemawia, nie no, faktycznie kupię po to auto elektryczne, tak już jazda buspasem zapewne, szczególnie w dużych aglomeracjach, szczególnie tych mocno zakarkowanych, już tak. Oczywiście jest to też czasowo wprowadzone, bo pewnie rynek jak się nasyci, będzie i też to zniwelowane, ale jeszcze zapewne przez kilka lat można będzie z takiej opcji korzystać. I nie ukrywam, ja posiadając auto elektryczne, jak najbardziej korzystałem z możliwości jazdy buspasem. Początki były dosyć trudne, bo tak czułem się trochę, jakbym jakieś wykroczenie na drodze popełniał, ale jak pamiętacie, w zeszłym roku nagrywałem materiał pokazujący, jak przemieszczam się po Warszawie. Okazywało się, że właśnie dzięki korzystaniu z buspasa rano, przed pracą, gdzie ludzie jadą do pracy, przejeżdżając Warszawę w pół, od góry do dołu, okazywało się, że prawie 2-krotnie skracałem czas przejazdu i jest to zapewne na ten czas bardzo duży argument. niska awaryjność. Prawda jest taka, że tutaj trudno polemizować z tego względu, że auta elektryczne będą zdecydowanie mniej awaryjne od silników spalinowych i nawet widać to chociażby po kosztach eksploatacji serwisowej. Gdy na przykładzie swojego miejskiego auta elektrycznego sprawdzałem koszty eksploatacji serwisowej do 120 tysięcy kilometrów, okazywało się, że na serwisie wydam około 2-2,5 tysiąca złotych maksymalnie, bo wiadomo, każdy serwis też ma swoje ceny. Tym bardziej, że na przykładzie auta spalinowego ta kwota, włącznie z wymianami rozrządów i tak dalej, minimum byłaby trzykrotnie większa. Tym bardziej, że przy pierwszym przeglądzie po 30 tysiącach kilometrów miałem zaznaczoną jedną opcję. Wymiana filtra kabinowego i może co najwyżej aktualizacja softu. Oczywiście spora część osób będzie zadawała pytanie, ale jak to wygląda z bateriami, bo to jest największy koszt zakupu auta elektrycznego. W większości producentów aut dostępnych w Polsce baterie mają minimum 8 lat gwarancji, bądź na przykład 150 tysięcy kilometrów i w sporej części przypadków można spotkać taką opcję, że zostaną wymienione na gwarancji, jeżeli żywotność spadnie na przykład poniżej 75%. Maksymalny moment obrotowy dostępny, o, na pstryknięcie palca. W moim przekonaniu jest to jeden z ważniejszych argumentów, które mogą przemawiać za zakupem samochodu elektrycznego. Szczególnie fajnie ten potencjał wykorzystać między innymi w mieście, bo się nie musimy zastanawiać, na którym biegu jedziemy, jak przebiega krzywa momentu obrotowego, kiedy turbosprężarka nam się w naszym silniku, czy to benzynowym, czy wysokoprężnym uruchomi, wciskamy gaz i odjeżdżamy. Chociaż teraz to tak dosyć, wiecie, ostrożnie do tego tematu bym podchodził. Mam taką pewną świadomość, że ten potencjał aut elektrycznych trochę wymknął się spod kontroli, bo teraz niejednokrotnie okazuje się, że auto elektryczne może przyspieszać do pierwszej setki nawet w czasie 2,5 sekundy, wręcz jak bolid F1. Ale na przykładzie samochodu miejskiego, jeżeli chodzi o auto elektryczne, nawet jeżeli mamy 140 koni, 240 Nm, uwierzcie mi, że odczucia są tak, jakby to auto miało dwa razy więcej koni, a ten potencjał i możliwość swobodnego wyprzedzania zdecydowanie bardziej pomaga w codziennej jeździe. Ekologia. No można powiedzieć, że jeden z ważniejszych tematów, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Ja od samego początku, mówiąc, że kupuję auto elektryczne, mówiłem, że przede wszystkim kupuję ten samochód z ciekawości. Ekologia też zapewne gdzieś tam była na którymś miejscu, ale chciałem zapoznać się z tą technologią, zobaczyć, jak ona spisuje się na co dzień. Chociaż teraz tak z perspektywy czasu patrzę, to ja byłem, można powiedzieć, że złotym klientem. Z tego względu, że tak, auto elektryczne, własna ładowarka i fotowoltaika. Czysta energia. Lepiej się nie da. No tak zbierając wszystko już względem podsumowania, mam też tego świadomość, że ta technologia cały czas się rozwija. Tak jak jeszcze 10 lat temu powiedzmy, że standardem w przypadku samochodów elektrycznych był zasięg około 100 km, tak teraz już możemy rozmawiać o 300-400 km. W perspektywie 2-3 lat pewnie o 500-600, a jak już będzie 600 realne, no to można powiedzieć, że jest to porównywalne do aut spalinowych. Oczywiście teraz też już są coraz większe moce przyłączeniowe, bo nie tak dawno ja jeszcze do swojego auta elektrycznego dopłacałem za to, żeby mieć moc przyłączeniową w aucie 50 kW, a teraz się okazuje, że mamy już w Polsce ładowarki 270 kW i są auta, które są w stanie odebrać tęże moc. Co za tym idzie, nawet czas ładowania większej baterii, już mówimy na przykład o segmencie premium i samochodach z o wiele większą baterią, na przykład 90 czy 100 kWh, że możemy ładować to w czasie 15 minut. Tym bardziej, że bardzo rzadko zdarza się, że mamy 1% baterii i ładujemy do 100. Najczęściej jest to podładowywanie, szczególnie na trasie, gdy na przykład ładujemy od 20 do 80, gdy zrobimy to w 15 minut w połączeniu z szybką kawą. Powiedzmy, że jest to niezłe rozwiązanie. Tym bardziej ja tych ładowarek na mieście też nie neguję, bo tak jak już Wam w jednym z odcinków mówiłem, to jest bardzo dobre miejsce do spotkań biznesowych i nie ukrywam, wiele ciekawych kontaktów też udało mi się między innymi na ładowarkach miejskich uzyskać. Technologia cały czas się rozwija. To też nie jest tak jak z branżą samochodów spalinowych, że od razu mieliśmy auta po 300, po 400 koni, że te auta od razu paliły po 5, po 6 litrów. To wszystko się rozwija. Aczkolwiek, żeby tutaj zachować złoty środek, fajnie mieć w garażu i elektryka, ale i też coś z konwencjonalnym źródłem zasilania. Podzielcie się w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat samochodów elektrycznych, co fajnego jest w nich, co się Wam też nie podoba. Spójrzmy na to przede wszystkim merytorycznie. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, żeby wejść na kanał Elektromaćka, bo bardzo fajnie wyjaśnił w linku poniżej o tym, na czym polega program Mój Elektryk, bo w teorii, mimo że kupiłem swoje auto elektryczne przed tym programem, to w sumie okazuje się po tym odcinku, że mógłbym się też załapać na tę dotację. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!